Cześć, witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Ateizm. Nadajemy na żywo ze studia. Ja się nazywam Bogumił Vandenbroek i będę dzisiaj waszym prowadzącym. Dzisiaj ze mną w studio jest przewodniczący Rady Fundacji Panteon, Karol Fiałkowski.
Witam wszystkich.
Kim jesteśmy i czym się zajmujemy? Promujemy cztery koncepty. Pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy zlęknionych i lub prześladowanych ateistów oraz prowadzimy rozmowy i dialog na temat wiary. W skrócie, jeżeli w coś wierzycie, to my jesteśmy ciekawi dlaczego, zadzwońcie i podzielcie się z nami naszą wiarą. Jak się z nami skontaktować? Możecie do nas dzwonić. W tym momencie mamy już nasze call center, gdzie możemy maksymalnie mieć 3 osoby. Jest to telefon 71 723 05 75. Kilka ogłoszeń wstępnych ode mnie. Już za tydzień na wizji będziemy mieć gościa specjalnego, a będzie to prowadzący oraz prowadzący kanał Eksperyment Ateizm Robert Chmielewski. W związku z tym będzie mały afterek stacyjny, na który zapraszamy wszystkich ateistów oraz osoby, które są ateistom przyjazne. Lokal nazywa się Pizza Pizza, znajduje się na rynku we Wrocławiu na ulicy Kotlarskiej 25. Już jutro będzie na Facebooku wydarzenie. No i jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy. Przypominamy też o bardzo ważnym wydarzeniu, które ma miejsce jutro, a jest to oczywiście kluczowa rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Będzie to uchwała 7 sędziów objaśniająca ustawę o ochronie danych osobowych w sprawie przywileju praktycznego niepodlegania jej przez związki wyznaniowe. Na tej rozprawie będzie obecny nasz człowiek, Leszek Nowak, i na pewno możecie spodziewać się pewnej relacji z tego wydarzenia w przyszłym tygodniu. Nie w przyszłym. Kiedy Leszek będzie na wizji po prostu. No dobrze, oddaję ci głos, Karol. Ty też masz coś, jakieś ogłoszenia.
Tak, witam wszystkich jeszcze raz. Przepraszam, odzwyczaiłem się od mikrofonu, który muszę sam trzymać. Chciałbym was zaprosić na najbliższą debatę z moim udziałem. Ta debata odbędzie się we Wrocławiu 8 czerwca. Będzie to debata pod tytułem Czy Jezus może być autorytetem? Nawiązaliśmy jako Fundacja Panteon współpracę z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu i debata tam się odbędzie w auli tej uczelni. A moim przeciwnikiem będzie dr Edward Pawłowski, który jest teologiem, który jest wykładowcą tej uczelni, a przede wszystkim jest pastorem Kościoła Zielonoświątkowego, największego zboru Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu, czyli zboru Antiochia przy ulicy Sępiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie ciebie, Edwardzie, jeżeli nas oglądasz, wszystkich wyznawców Kościoła Zielonoświątkowego. Zapraszam bardzo na debatę z pastorem Edwardem. W ustaleniach naszych z pastorem Edwardem dotyczącym tematu debaty, czy Jezus może być autorytetem, wypadł temat proroctw Jezusa. Porozmawiamy sobie o tym, czy mądrość Jezusa i czy moralność Jezusa są godne uznania, są godne przyjęcia. I ponieważ w ostatnim odcinku Stacji Ateizm temat proroctw został poruszony, no to pomyślałem sobie, że dzisiaj opowiem wam o Jezusie jako proroku i jak się sprawdzają jego proroctwa, a właściwie jak się nie sprawdzają. Żeby nie zająć wam za dużo czasu, to skupię się tylko na jednym proroctwie, ale za to bardzo ważnym, żeby pokazać wam, w jakie trudności wikłają się chrześcijanie, kiedy tylko próbują traktować słowa Jezusa poważnie. W poprzednim odcinku dzwonił do nas Piotr z Chicago, który sprawiał takie wrażenie, że w Biblii to jest tak, że jest proroctwo, które jest jasne, które jest precyzyjne, jest podane, co konkretnie się wydarzy i to się sprawdza. No więc i wszystko jasne, więc chciałbym wam pokazać, że to wcale tak nie wygląda. Na jednym bardzo ważnym przykładzie. Mianowicie, najciekawszym proroctwem, które wypowiedział Jezus, jest proroctwo o tym, że przyjście Syna Człowieczego, czyli powtórne przyjście Jezusa na ziemię, koniec ery, tej ery, tego świata, sąd ostateczny, miało nastąpić za życia uczniów, którzy przed Nim stali i Jego słuchali, za życia apostołów. Kontekst tego proroctwa jest dosyć obszerny, nie ma tutaj szans jakby w całości go mówić i oczywiście jak zwykle będę bardzo upraszczał Będę się wam starał streścić dość duży wycinek całego działu teologii, który się nazywa eschatologia, czyli teologia czasów ostatecznych. I na dodatek te sprawy są bardzo kontrowersyjne, no ale spróbujemy na rozgrzewkę dzisiejszego odcinka. Treści, o których mowa, czyli przepowiednie Jezusa dotyczące czasów ostatecznych, jego powtórnego przyjścia, znajdują się we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. W Mateuszu to jest rozdział 24, w Marku to jest rozdział 13 i w Łukaszu to jest rozdział 21. W katolickich Bibliach, czyli w Biblii Tysiąclecia, te rozdziały mają taki podtytuł Mowa o zburzeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa. I to jest zaskakujące, jak na Kościół katolicki, trafny śródtytuł. No bo dokładnie o tym są te rozdziały. To jest mowa o zburzeniu Jerozolimy i o przyjściu Chrystusa. Nie będę całego rozdziału czytał. Polecam wam bardzo przeczytanie sobie co najmniej jednego z tych opisów, zwłaszcza jeżeli nas oglądacie teraz na YouTubie. Bardzo na tym skorzysta wasz odbiór tego, co za chwilę będę mówił. Jeżeli w tym momencie sobie zatrzymacie film i przeczytacie sobie co najmniej jeden z tych rozdziałów. Mateusz 24, Marek 13, Łukasz 21. Co oczywiście z pewnymi różnicami, tam jest generalnie o tym samym. Mianowicie o czym? Jezus na pytanie uczniów, kiedy nastąpi zburzenie Jerozolimy, kiedy nastąpi przyjście Chrystusa, wygłasza długą mowę, w której bardzo dużo się dzieje. Mianowicie Jezus zapowiada wielki ucisk i zapowiada wielkie prześladowanie, zapowiada znaki czasu, które zapowiadają ten ucisk i prześladowanie, czyli wojny, głód, trzęsienia ziemi i tak dalej. Zapowiada zniszczenie świątyni w Jerozolimie i znaki, które zapowiadają to zniszczenie świątyni w Jerozolimie, czyli na przykład tak zwaną ohydę spustoszenia, zapowiada wielkie astronomiczne znaki na niebie i ziemi. Na przykład w wersji Marka mówi tak, w owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Potem zapowiada przyjście Syna Człowieczego, czyli przyjście Chrystusa na obłokach z aniołami w chwale. Potem zapowiada coś takiego w wersji mateuszowej. Pośle on swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata. I jak czytamy gdzieś indziej w tym samym czasie, to już nie jest dokładnie ten moment, ale czytamy gdzieś indziej o tym, że w tym samym czasie dokładnie wśród tych wydarzeń będą się dziać jeszcze inne rzeczy. Mianowicie nie tylko zostaną zgromadzeni dobrzy, ci wierni zostaną zgromadzeni, wybrani Jezusa, ale zostaną zgromadzeni również ci źli. W Mateuszu w rozdziale 13, kiedy Jezus wyjaśnia przypowieść o chwaście, to mówi tak, jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. A więc mamy przyjście Chrystusa, zebranie tych, którzy są dobrzy, zebranie tych, którzy są źli. I co się dalej dzieje? Odbywa się sąd ostateczny, o którym czytamy niedaleko później w Ewangelii Mateusza w rozdziale 25. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, czyli wtedy, jesteśmy cały czas w tym samym momencie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów, owce postawi po prawej, kozły po lewej i tak dalej, owce pójdą do nieba, kozły do piekła i tak dalej. Czyli przychodzi Syn Człowieczy, gromadzone są wszystkie narody, odbywa się sąd. I jeszcze jeden ważny szczegół. Nie tylko wszyscy żyjący, ale gdzieś w międzyczasie musi nastąpić powstanie zmartwych, ponieważ czytamy w Apokalipsie w rozdziale 20. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. Czyli jesteśmy w tym momencie, kiedy przychodzi Syn Człowieczy, zasiada na tronie i tak dalej. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nim byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A więc w sumie, zbierając to wszystko, co Jezus powiedział w Ewangeliach i w swoim objawieniu, czyli w Apokalipsie, przychodzi Syn Człowieczy w tym ostatnim momencie, przychodzi Syn Człowieczy, zbiera wszystkie narody, odbywa w międzyczasie, następuje zmartwychwstanie umarłych i wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli, stoją przed tym tronem i następuje oddzielenie owiec od kozłów. Problemy z tym proroctwem są zasadniczo dwa. Po pierwsze, oczywiście nic takiego jeszcze się nie wydarzyło. zwłaszcza w tej wersji, że to wszystko ma się wydarzyć naraz, czyli zniszczenie Jerozolimy, powtórne chwalebnie przyjście Jezusa wśród różnych kataklizmów, no i oczywiście zmartwychwstanie umarłych i sąd ostateczny, kiedy to Syn Człowieczy zasiądzie na tronie i przeprowadzi sąd. Nic takiego się nie wydarzyło. A jeżeli ktoś z was myśli, że może się wydarzyło, ale tego nie zauważyliśmy, to zaraz powiem dlaczego powinniśmy byli to zauważyć. I ważniejszym problemem jest ten, który już zaznaczyłem, to znaczy Jezus zapowiada, że to się wydarzy za życia ludzi, którzy tam stoją i Jego słuchają. W wersji markowej brzmi to tak. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, czyli te znaki zapowiadające przyjście, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Więc zasadniczo z tym proroctwem są dwa problemy. Taki jak zwykle, czyli co to właściwie wszystko znaczy. I taki specyficzny, że prawdopodobnie to znaczy dokładnie to, co znaczy. To znaczy, że Jezus zapowiada te wszystkie wydarzenia, zniszczenie świątyni, zniszczenie Jerozolimy, koniec świata, zmartwychwstanie umarłych, sąd, przyjście Syna Człowieczego w chwale na obłokach, to, że ten Syn Człowieczy zasiądzie na tronie i przeprowadzi sąd ostateczny, to zapowiada za życia swoich uczniów. I teraz, ponieważ to się nie wydarzyło, no to chrześcijanie mają problem, jak jednak temu Jezusowi ufać i jak bronić tego Jezusa, że to jest jednak prorok, który no ma rację, nie myli się, przepowiada to, co rzeczywiście ma miejsce. No i zasadniczo są dwa takie sposoby obrony tego, że pomimo tego, że nic takiego nie miało miejsca, to jednak Jezus jest prorokiem, który jest prawdziwy. Pierwszy z tych dwóch sposobów obrony Jezusa nazywa się futuryzm i to jest pogląd, który raczej usłyszycie od mniejszych kościołów, nowszych, od kościołów ewangelikalnych. I to jest taki pogląd, że te wydarzenia wszystkie się jeszcze nie wydarzyły, że wydarzą się w przyszłości i to wydarzą się w najbliższej przyszłości. To dlatego, jeżeli macie do czynienia z ewangelikalnymi chrześcijanami, to oni są bardzo podekscytowani tym wyłapywaniem znaków czasu. To znaczy, że te powodzie i te trzęsienia ziemi i te wojny, to się dzieje właśnie dokładnie teraz. Takim szczególnym znakiem czasów jest to, że powstało w 1948 roku państwo Izrael. Dlaczego to jest ważny znak czasu? No bo ludzie, którzy się nie zgadzają z futurystami, mówią, no jak to, zniszczenie świątyni jest zapowiadane razem z tymi wydarzeniami, a zniszczenie świątyni w Jerozolimie nastąpiło w roku 70, dawno temu. No więc futuryści mówią, zniszczenie świątyni nastąpi jeszcze raz, ponieważ świątynia w Jerozolimie zostanie odbudowana. Ona zostanie odbudowana przez Żydów w Jerozolimie i jeszcze raz zostanie zniszczona i dopiero wtedy ruszy ta cała lawina tych wydarzeń związanych z przyjściem Chrystusa. Jakie mają argumenty na to, że przecież Jezus powiedział, że to pokolenie nie przeminie? No mają taki argument, że słowo pokolenie nie znaczy to, co znaczy. Czyli pokolenie znaczy, musi znaczyć coś innego. Jedną z możliwości jest to, że słowo pokolenie znaczy ludzi określonego rodzaju. Czyli to pokolenie Jezus mógł mieć na myśli, to znaczy tego rodzaju ludzie, którzy go odrzucają, ludzie, którzy stoją za systemem świątynnym, który ma zostać zniszczony. Ludzie źli, nieprawi, to pokolenie, które za chwilę doprowadzi do jego ukrzyżowania. Innym pomysłem jest to, że to pokolenie oznacza naród żydowski, który też do tej pory trwa. No, jest z tym poglądem pewien problem, mianowicie słowo genea, czyli pokolenie, w żadnym momencie, w żadnym punkcie, w żadnym wersecie w Nowym Testamencie, w którym jest użyte, nie oznacza absolutnie nigdy nic innego niż to, co znaczy dosłownie, czyli pokolenie, czyli ludzi żyjących w określonym czasie. Nie ma żadnych powodów, żeby to rozumieć inaczej, poza tą próbą uratowania Jezusa. Innym pomysłem na uratowanie Jezusa i na podtrzymanie poglądu futurystycznego, że to się wszystko dopiero ma wydarzyć w przyszłości, jest taki drobny szczegół. Mianowicie w wersji mateuszowej, kiedy Jezus mówi o znakach przygotowujących zniszczenie świątyni, to mówi tak. Gdy więc ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte, kto czyta, niech rozumie, wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry i tak dalej, zapowiada zniszczenie Jerozolimy. I teraz futuryści mówią tak, ta malutka wstawka, kto czyta, niech rozumie, oznacza tych, którzy czytają właśnie tę Ewangelię. czyli nas, czyli nasze pokolenie. I mówią, no dopóki to pokolenie nie przeminie, a do tego nie wiadomo do końca, co znaczy słowo pokolenie, no to w takim razie zasadniczo to jeszcze się nie wydarzyło i Jezus nie jest fałszywym prorokiem. No bo to, co się czyta, to jest Ewangelia. Ewangelię czytamy dzisiaj, my jesteśmy tym pokoleniem, które nie przeminie, czyli problem jest załatwiony, nie ma problemu. To my nie przeminiemy, nasze pokolenie nie przeminie. No tylko znowu jest problem taki, że prawie na pewno Jezus ma na myśli, oczywiście kto czyta, niech rozumie, kto czyta Księgę Daniela, ponieważ za czasów Jezusa Księga Daniela już była księgą, Nowego Testamentu jeszcze nie było, Ewangelii nie było spisanych, Jezus nigdzie nie nakazuje, ani nigdzie nie zapowiada spisania tych słów, ani nigdzie się nie domaga spisania tych słów, więc znów wszystko wskazuje na to, że te słowa odnoszą się, kto czyta Księgę Daniela, to o to właśnie ja wam wyjaśniam, o co tam chodzi, a nic nie wskazuje na to, że Jezusowi chodzi o kto czyta tę Ewangelię. Natomiast największy problem futuryzmu polega na tym, że przez całe nauczanie Nowego Testamentu, zarówno w dalszym nauczaniu, czy wcześniejszym nauczaniu Jezusa, jak i w nauczaniu uczniów Jezusa, cały czas mamy do czynienia z nauczaniem o rychłym przyjściu Chrystusa i końcu świata. Za czasów życia Jezusa, uczniowie Jezusa spodziewali się tego, że proroctwo o końcu świata się wypełni. Po pierwsze i najważniejsze, sam Jezus tak to rozumie i nie pozostawia żadnych wątpliwości, na przykład w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Syn człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zobaczcie, mamy tę scenę przyjścia i sądu. I co na ten temat mówi Jezus? Zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. Czyli to wszystko się wydarzy, dopóki co najmniej niektórzy z tych, co tam fizycznie stoją, nie zaznają śmierci. I dokładnie tak samo rozumieją to wszyscy, bez wyjątku uczniowie Jezusa, którzy piszą dalej Nowy Testament. Na przykład apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Tutaj apostoł w tym rozdziale tłumaczy, dlaczego nieśmiertelność po zmartwychwstaniu nie uzyska to nasze ciało, tylko musi być ono w jakiś sposób przemienione. I mówi, niektórzy jak umarli, to dostaną nowe ciało, a ci, którzy nie umrą, tylko będą żywi w czasie przyjścia Jezusa, to ciało zostanie im przemienione. I teraz, oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, my, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. My, czyli ja, autor tego, co piszę, i wy, moi adresaci, my, którzy teraz żyjemy, ci, którzy zmarli, już powstaną, ale my, którzy nie pomrzemy, nie wszyscy z nas, zostaniemy odmienieni. Ten sam apostoł Paweł, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z nimi. To bowiem głosimy wam jako słowo pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos Archanioła i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my żywi i pozostawieni wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Czyli adresaci Pawła martwili się, że przecież Jezus ma zaraz przyjść, a niektórzy pomarli. I Paweł im wyjaśnia, nie martwcie się. Ci umarli zmartwychwstaną w tym momencie, kiedy będziemy porwani, a my żywi razem z nimi spotkamy się z przychodzącym Chrystusem w obłokach. Ale nie tylko apostoł Paweł, apostoł prawdopodobnie autor listu Jakuba, rozdział 5. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Autor listu do Hebrajczyków, rozdział 10. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za bardzo krótką chwilę przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. Apostoł Piotr, pierwszy list Piotra, rozdział 4. Oni zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Wszystkich zaś koniec jest bliski. I oczywiście apostoł Jan, autor Apokalipsy, sam początek Apokalipsy brzmi tak. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem. Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy autorzy Nowego Testamentu rozumieją te słowa Jezusa z mowy o zburzeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa dosłownie. To znaczy, że za życia tego pokolenia, za życia pokolenia uczniów, którzy znali Jezusa, ma nastąpić kosmiczny koniec świata, przyjście Chrystusa w obłokach i w chwale, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny. Nic takiego się nie wydarzyło. No więc jest drugi, ostatni sposób, który z tych oczywiście głównych, który chce wyratować Jezusa, mianowicie nazywa się on preteryzm. Preteryzm to jest taki pogląd, który twierdzi, że to się już wydarzyło w przeszłości, w pierwszym wieku. Preteryści się zgadzają z tym, że Jezus mówił dosłownie o pokoleniu, które zżyło za jego czasów, z tym, że mówią, że wszystko to, co tam jest zapowiedziane w tej mowie o zburzeniu Jerozolimy i przyjściu Chrystusa, już się wydarzyło. I preteryzm raczej usłyszycie w większych kościołach, tych bardziej historycznych, tych kościołach, które mniej akcentują to powtórne przyjście Chrystusa w najbliższej przyszłości, tylko raczej w tych starszych, historycznych kościołach usłyszycie preterystyczną interpretację tych rozdziałów. Co mówią preteryści? Preteryści zwracają uwagę na to, że w roku 66 wybuchło powstanie Żydów przeciwko Rzymianom, które w roku 70 doprowadziło do zdobycia Jerozolimy przez Rzymian. Jerozolima została oblężona, zdobyta, potem została zrównana z ziemią i zupełnie zniszczona została świątynia w Jerozolimie. I preteryści mówią, że tak należy odczytać to proroctwo Jezusa, że oto Jezus zapowiada zburzenie Jerozolimy, właśnie to, które miało miejsce w roku 70. Jak odpowiada? Z tym poglądem są zasadniczo dwa problemy. Po pierwsze, nie było żadnych astronomicznych, katastroficznych zjawisk typu, że słońce się zaćmi, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy nie spadły z nieba. No i druga sprawa, no Jezus miał przyjść. Jak oni odpowiadają na to? Po pierwsze, na argument o tych astronomicznych, katastrofalnych znakach mówią tak, że to jest, nie należy tego traktować dosłownie, tylko że jest to symboliczny język sądu Bożego, który jest używany przez proroków na przykład w Starym Testamencie. No i wskazują na przykład na proroka Izajasza, rozdział 13, bo gwiazdy niebieskie, to jest proroctwo o zniszczeniu Babilonu, nie kosmiczny koniec, tylko proroctwo przeciwko Babilonowi i Izajasz używa takiego języka. Bo gwiazdy niebieskie i Orion nie będą jaśniały swym światłem, słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Prorok Ezechiel w rozdziale 32 prorokuje przeciwko Egiptowi. Znów nie kosmiczna jakaś katastrofa, tylko to jest proroctwo przeciwko Egiptowi, zapowiadające sąd nad Egiptem. Gdy gasnąć będziesz, zasłonie niebiosa i zaciemni ich gwiazdy. Słońce zakryje się chmurami, a księżyc nie da swego blasku. Wszystkie ciała świecące na niebie ze względu na ciebie zaciemnią. W rozdziale 2 Dziejów Apostolskich Piotr niedługo po zesłaniu Ducha Świętego przemawia do Żydów, i mówi do Żydów tak, spełnia się proroctwo przepowiednia proroka Joela. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia pańskiego, będzie zbawiony. I preteryści mówią, oczywiście nic takiego się nie działo podczas zesłania Ducha Świętego, a mimo to Żydzi rozumieli, że te przepowiednie się w sposób symboliczny spełniają. No dobrze, ale pozostaje jeszcze jeden problem, mianowicie przyjście Syna Człowieczego, które miał być w chwale, w obłokach, z aniołami i tak dalej. No i tu preteryści mówią tak, to wcale nie o to chodzi, to chodzi o coś zupełnie innego. I wskazują na Księgę Daniela, rozdział 7, gdzie czytamy tak. Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi on do Przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Tutaj mamy scenę wprowadzenia Syna Człowieczego przed Boga i powierzenia mu władzy królewskiej nad wszystkimi narodami. I przedstawiciele tej interpretacji preterystycznej mówią, kiedy Jezus mówi o przyjściu Syna Człowieczego, to nie ma na myśli przyjścia na ziemię, tylko zobaczcie, na obłokach nieba przybywa Syn Człowieczy gdzie? Do Boga, przed tron Boga. Tylko że ewidentnie widzialny, chwalebny powrót Chrystusa na ziemię to jest to, o czym mówił Jezus. I świadczą o tym inne wypowiedzi samego Jezusa i świadczy o tym nauczanie dalszego Nowego Testamentu. Na przykład Jezus w Ewangelii Łukasza w rozdziale 17 mówi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego końca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Apokalipsa, rozdział 1. Oto nadchodzi z obłokami, mowa o Jezusie, i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Przy tym ciekawostka, Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6 pisze o Bogu tak. Błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. No to jeżeli przyjście Syna Człowieczego oznacza jakąś scenę przed tronem Bożym, i ten tron Boży jest światłości niedostępnej, której nikt nie widział i nie może zobaczyć, to niby jak ma się spełnić zapowiedź, że wszyscy ten powrót czy to przyjście Jezusa zobaczą? Nic się tutaj nie zgadza. Z poglądem preterystycznym są jeszcze inne trzy problemy, o których tylko krótko wspomnę. Nie tylko Jezusowi chodzi o osąd Jerozolimy i osąd zburzenie Jerozolimy, osąd narodu żydowskiego, ponieważ w wersji Łukaszowej zapowiada, a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie, czyli zbliża się sąd, zbliża się jakiś wielki przełom w życiu Kościoła tamtych czasów. A w roku 70, poza tym, że zburzono Jerozolimę, nie wydarzyło się nic, co miałoby być jakimś odkupieniem Kościoła. Jest to sensowne stwierdzenie, jeżeli ma się odbyć sąd ostateczny i zaprowadzenie Królestwa Bożego, ale nie jeżeli ma się odbyć tylko zburzenie Jerozolimy. Ma się odbyć sąd nad całym światem. Pamiętacie, wszystkie narody się zgromadzą, a nie tylko nad Jerozolimą i nad Izraelem. No i oczywiście ma się odbyć zmartwychwstanie umarłych na ten sąd i nic takiego nie miało miejsca. Tak więc jakby na to nie patrzeć, nic się w tym proroctwie nie zgadza i futurystyczne i preterystyczne próby uratowania go łatwo można pokazać i spróbowałem to wam tutaj zrobić, że nie dają rady, że gdy popatrzeć na kontekst, gdy popatrzeć na inne wypowiedzi samego Jezusa i jego uczniów, no to łatwo jeden i drugi pogląd obalić. W związku z tym ja wybieram trzecią opcję, to znaczy Jezus był zwykłym człowiekiem, jeżeli był prorokiem, to był fałszywym prorokiem i po prostu się mylił, jego proroctwo po prostu się nie spełniło. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego, dlaczego nie warto słuchać Jezusa, również w kwestii mądrości życiowych i w kwestii moralności, zapraszam na moją debatę. Czy Jezus może być autorytetem? A tymczasem zapraszam do telefonów. Interesuje nas bardzo, w co wierzycie i dlaczego. A może ktoś z was, kto jest znawcą tej wypowiedzi eschatologicznej Jezusa, zna jeszcze jakiś inny sposób uratowania Jezusa jako proroka, że jednak te słowa, które wypowiedział, jednak się sprawdziły albo sprawdzą, no w każdym razie, że Jezus jest prorokiem, który się nie mylił. Zwłaszcza jeżeli znacie takie wyjaśnienie, to bardzo jesteśmy ciekawi, jakie ono jest.
Oczywiście. Bardzo fajna, dogłębna analiza. Dziękuję ci za nią. Tak, zapraszamy do telefonu. W tym momencie dwie linie są jeszcze wolne. Dodam, że telefon znajduje się też na pasku, który widzicie na ekranie. Gdzieś tu. Także czekamy na wasze dalsze telefony. Ja myślę, że porozmawiamy sobie chwilę teraz, bo mamy jedną osobę na linii, a potem jeszcze dopowiem coś swojego na temat proroctw. Jasne. Jeśli będzie jeszcze oczywiście chwila. Prosimy jedyneczkę do nas. Coś tam, prace trwają. No tak, no w ogóle chciałem powiedzieć bardziej jeszcze coś, kilka słów na temat proroctw ogólnych. Jeżeli chcecie zobaczyć coś śmiesznego, to polecam wpisać sobie proroctwo i dodać dowolny rok 2000 z dopiskiem 16, 17, 13, 14, jaki chcecie. I wyświetlą wam się setki, no tysiące stron, w których będą różne przepowiednie, które mają się niby spełnić danego roku, z którego będzie dany wpis w danej gazecie, na danym portalu internetowym. I co ciekawe, na przykład są przepowiednie Nostradamusa na rok 2005, 2006, 2007, 2008 i tak dalej. Co ciekawe, wszystkie dotyczą końca świata i Wielkiej Wojny, bo to jest generalnie bardzo lotny temat. O tym może opowiem jeszcze później. Na razie prosimy o podgłośnienie. Tutaj halo, halo, słyszymy się?
Witajcie.
Cześć.
Cześć.
Cześć, witam, witam. Z tej strony mówi Grzegorz z Iwanowej.
Witamy cię, Grzegorz.
Słuchajcie, nie chcę zajmować dużo czasu. Mam dokładnie dwa, może trzy tematy do poruszenia.
Nie krępuj się, słuchamy cię.
Tak, pierwsze, co mi się nasuwa, to czy dotarliście na przykład do mojego V-bloga, który prowadzę od jakiegoś czasu, się nazywa Grzegorzowe Fantazmaty. Tam poruszałem istotne tematy dla mnie i między innymi ja tam zadawałem pytania do Karola, który no jest tutaj obecny, witaj Karolu, do ciebie właśnie pytania, które tam zadawałem na tym swoim V-blogu, dlatego że nie zdążyłem na ostatnim czasie antenowym tych pytań dokończyć, ponieważ mieliście limit czasu. I w każdym razie zapraszam na tego V-bloga, tylko że chciałbym od razu przejść płynnie do drugiego tematu, właśnie, jest przykry.
Ja tylko jedno słowo, jeśli pozwolisz. Tak, Grzegorzu, dotarłem na twój kanał na YouTube, wszystkim polecam.
Dobrze, bardzo dziękuję. Tylko teraz właśnie to jest temat taki mniej przyjemny dla mnie, bo chodzi o to, że właśnie chciałem jeszcze w jakiś sposób poruszyć tematykę takiej obrony teizmu, bo na którym zostałem wychowany i generalnie zostałem w niego uwikłany. Zresztą wszyscy już chyba o tym wiedzą, którzy mnie znają, więc nie będę się powtarzał, ale sytuacja jest taka, że zaczął mnie ogarniać pewien niepokój, iż tego tematu nie udźwignę i wynika to chociażby z tego, że po prostu zaczęli mój kanał odkrywać osoby z mojej okolicy i ja zacząłem mieć takie uzasadnione obawy, że wyjdzie na jaw, iż ja się po prostu zacząłem sympatyzować z ateizmem czy tam nihilizmem i to jest bardzo źle odbierane przez osoby z mojej miejscowości. Chciałbym to powiedzieć na głos po prostu, bo to jest dla mnie dotkliwy temat. Tylko
jasne, słuchamy cię. To jest ważne sprawy.
W razie czego ja i tak się mogę wygadać na moim V-blogu, więc nie widzę sensu, żeby tutaj zabierać wam czas. Ja tylko powiem krótko, bo chodzi o to, że bardzo wielu osobom jakby polecałem to, żeby na przykład oglądali stację Ateizm albo zainteresowali się nazwiskiem Fiałkowski i nie udało mi się przekonać ani jednej osoby po prostu. Niesamowicie ludzie są przelęknieni możliwością jakiegokolwiek rozwoju racjonalnego myślenia właśnie. To jest temat dla mnie o tyle przykry, że ja to przeżywam, ponieważ ja jestem samodzielnie rozwijającym się intelektualistą, chociaż już jestem wiele lat po studiach, może niewiele, ale dokładnie 6 lat minęło, odkąd skończyłem studia. I kwestia jest taka, że po prostu ja brnę dalej w tę tematykę i rozważam ją, rozwijam ją, mam natłok myśli na ten temat, a tu się okazuje, że bardzo wiele osób woli żyć w swoich ciasnych poglądach i za żadne skarby nie chce ich zmieniać. Po prostu ludzie czują lęk, który w medycynie, w psychiatrii jest określany jako lęk egzystencjalny. Oni boją się po prostu pomyśleć na przykład o Bogu inaczej, o religii inaczej. Boją się wysłuchać czyjegoś punktu widzenia, boją się zanalizować Biblię, wolą raczej wszystko chwytać jak leci. A czego oni się boją? Boją się rzeczy abstrakcyjnych, tego typu jak, że po śmierci może nic nie być, albo że nie będzie tego Boga, którego oni kochają. I dodatkowo jeszcze ten lęk jest swego rodzaju takim, nie wiem jak to nazwać, taki paradoksalny lęk, bo jednocześnie się boją ludzie tego, że mogą się na przykład przekabacić na stronę tego demonicznego ateizmu i może się okazać, że oni po prostu stracą nadzieję, do której są przywiązani. To znaczy, że będą się bać jeszcze bardziej śmierci, chociaż paradoksalnie teraz boją się Boga. Więc tak czy siak będą żyć w lęku. I ja nie będę wchodził teraz na tematy może psychologii tutaj, socjologii, psychologii społecznej, ale to zjawisko funkcjonuje i chciałem to powiedzieć jasno, że z tym jest problem.
Dobrze, Grzegorzu. Bo odnoszę wrażenie... Tak, jeżeli mogę, dwa krótkie komentarze. Pierwszy taki, że bardzo Ci dziękuję, że w ogóle o tym mówisz. To jest dobry moment i to jest dobry program właśnie, żeby o tym mówić. Dlatego, że wiemy, że takich ludzi jak Ty jest bardzo wielu, którzy w swoim środowisku mają jakieś problemy tylko z tego powodu, że chcą myśleć, chcą wierzyć w to, co jest prawdziwe, a nie wierzyć w to, co nie jest prawdziwe i z tego powodu mają jakieś problemy. Wielkie dzięki, że o tym wspominasz, że pomimo tych swoich obaw masz odwagę tutaj u nas o tym powiedzieć. To jest bardzo ważne i na pewno ogląda nas wiele osób, którym dodajesz, wiesz, otuchy tym, że nie są sami. Natomiast nie wiem, czy w czymkolwiek pomaga i czemukolwiek służy, kiedy zabierasz się za taką dogłębną analizę motywów tych ludzi, którzy odmawiają pójścia razem z tobą w tę stronę. Nie jestem przekonany, czy jest produktywne do czegokolwiek od razu przechodzenie na język psychiatryczny wręcz, o którym ty mówisz, czy na zgadywanie, co oni wolą albo czego się boją. Ludzie mają swoje powody, mają swoje życie, mają swoje przekonania i wydaje mi się, że może być pomocne również w twoich kontaktach z nimi to, że być może oni mają dobre powody, żeby być zniechęceni, żeby nie być chętni towarzyszyć tobie w twojej podróży. My tych powodów nie znasz, nikt tych powodów nie zna poza nimi. I tak mi się wydaje, że częścią tego problemu antagonizowania się, tego przeciwstawiania się nawzajem, to jest właśnie jakaś taka próba odgadywania tych motywów, które są po drugiej stronie i jakoś tak zawsze dziwnie wychodzi, że te motywy są jakieś takie mało godne szacunku, nie, że tam się ktoś boi czegoś albo że ma psychiatrycznie coś. Nie, no ja bym namawiał do tego, że nie róbmy tego. Jeżeli ktoś nie chce, to po prostu szanujmy to, no bo jakby jedyne, co można zrobić, no to zacząć się obrażać nawzajem, a to jest kierunek, który jest chyba bezsensowny totalnie. Co sądzisz, Grzegorzu?
Tak. No to tak, jestem skłonny się zgodzić z tobą, tylko że właśnie chciałem dojść do tego jeszcze tutaj właśnie w ostatnim zdaniu, że ja po prostu odchodzę od tej tematyki ateistycznej. Proszę wybaczyć, jeżeli to zawiedzie moich widzów, ale to generalnie tak, że to nie będzie tematyką mojego kanału. Mój kanał ma znacznie szerszą tematykę. Ja będę tam po prostu swoje wypowiedzi kształtował bardzo, bardzo szeroko. No ja zacząłem zauważać, że w ostatnim czasie w ogóle z jakichś powodów subskrybenci też zaczęli mnie opuszczać, ale to już nie wnikam dlaczego, no to mogę mieć rozmaite powody, mogli się po prostu już mną znudzić, no nie, to jest też możliwe. Ale kwestia jest taka, że po prostu ja jakby odchodzę od tej tematyki, bo tak jak mówię, no w mojej sytuacji życiowej, na moim rejonie, że tak się wyrażę, jakby nie udźwignę tego ciężaru i nie podejmuję już tego dialogu i nawet usunąłem część filmów z obawy, że ktoś to może zobaczyć i to może zaowocować, nie chcę używać mocnych słów, może nie ostracyzmem, ale coś w ten deseń, okej? Okay? Ale to już może...
Rozumiemy, szkoda, ale rozumiem.
Jeżeli ja mogę...
Zamknijmy może ten temat, bo jeszcze jest właśnie inna kwestia, którą chciałem dopytać właśnie krótko, bo ty, Karolu, się powoływałeś na Davida Hume'a i generalnie jeszcze chyba na innych jakichś intelektualistów i chciałem, przynajmniej podczas naszej ostatniej rozmowy, chciałem się zapytać, czy on był dla ciebie na przykład jakąś podwaliną dla twojej postawy życiowej, którą masz dzisiaj? Jeśli tak, to które dzieła byś mi polecał, żebym mógł zgłębić tą tematykę zarówno nihilizmu, jak i takiego myślenia, które ty reprezentujesz?
Zasadniczo tak. Najważniejsze, czy był podwaliną. No, był jednym z nielicznych myślicieli, czy filozofów, czy intelektualistów, którzy mają dużo racji. I mają rację przede wszystkim co do swojej postawy, to znaczy nie próbują niczego zbudować przy pomocy rozumu, ponieważ zdają sobie sprawę, że przy pomocy rozumu nie da się niczego zbudować. Hume był sceptykiem, raczej kwestionował i to jest ta raczej postawa, która jest mi bliska. Jeżeli chodzi o konkrety, to no polecam ci różne opracowania Hume'a. Hume'a jest niedużo w sensie do przeczytania, więc większość rzeczy, które znajdziesz jako opracowania Hume'a, są dobre. Nie wiem, czy jeżeli czytasz po angielsku, no to są takie pierwsze z brzegu, które mi przychodzą do głowy, bardzo dobre dwa źródła, które zresztą wszystkim polecam. To jest Stanford Encyclopedia of Philosophy i Internet Encyclopedia of Philosophy. Tam są takie Na początek, na pierwszy, że tak powiem, rzut, to są bardzo dobre rzeczy do poczytania. Jeżeli dla kogoś to jest jeszcze zbyt słabostrawne, no to David Hume na YouTubie bardzo nieźle stoi. Natomiast jak już będziesz na tym etapie, kiedy będziesz chciał coś własnego, samodzielnie Hume'a przeczytać, to polecam, to są dwie takie książeczki krótkie. Jedna się nazywa Badania dotyczące dotyczące rozumu ludzkiego, to jest część pierwsza, a druga się nazywa Badania dotyczące zasad moralności, to jest część druga. A dokładnie ci polecam zacząć od najsłynniejszego takiego krótkiego tekstu, to jest rozdział jednej z tych książek, który się bardzo często przewija w naszym rozumowaniu, bardzo często się przewija, jeżeli oglądasz kanał Śmiem Wątpić. Przy okazji bardzo serdecznie pozdrawiamy Łukasza Wybrańczyka. Tak, pozdrawiamy Łukasza. Jeżeli oglądasz Łukasza, to wiesz, że bardzo często Łukasz się posługuje rozumowaniem dotyczącym prawdopodobieństwa i dokładnie podstawę tego rozumowania znajdziesz w badaniach dotyczących rozumu ludzkiego, rozdział 10 o cudach. To polecam na początek, bo to jest taki, no, takie przywitanie z Hume'em bardzo fajne. Także no to tyle. Jeśli
rozumiem.
Tak z głowy to tyle ci mogę.
Jeżeli ja coś mogę, tak, myślę, że już będziemy powoli kończyć, Grzegorzu. Aczkolwiek ja chciałbym taką jedną rzecz powiedzieć. Mi jakby od pewnego czasu jakby nie do końca wystarcza określanie siebie ateistą i tego, co robię, motywowanie tego, co robię tym, że jestem ateistą, ponieważ ateizm to nie jest światopogląd, to jest pewien brak poglądu bardziej. Natomiast to, co powiedział Karol o Davidzie Hume'ie, że był sceptykiem, sceptycyzm to jest naprawdę fajny temat. Postaram się umieścić w opisie tego filmu link do opracowania naukowego na temat właśnie filozofii sceptycyzmu. Tam jest kilka. Filozoficzny sceptycyzm jest także metodyczny, on tam się odpowiednio dzieli. Aczkolwiek to jest bardzo fajne, bo sceptycyzm jest w pewnym sensie pewnym światopoglądem i jest zupełnie czym innym niż zwykłe niedowierzanie, ponieważ sceptycyzm kwestionuje możliwości naszego poznania i pojęcia świata po prostu.
No tak,
I to jest coś, na czym bardzo fajnie oprzeć swój sposób patrzenia na świat. Zwłaszcza przynajmniej dla mnie to było takie fajne, bo zobacz, nawet taka kwestia. Jeżeli okaże się, że istnieje dobry dowód, by móc uznać istnienie Boga za prawdę, no to ja przestanę być ateistą i stanę się teistą, nie? Ale pozostanę sceptykiem. Bo kiedy pojawi się dowód, pojawi się wierzenie uzasadnione, a zatem będzie mogło być w banku moich wierzeń, które utrzymuję. Także moja taka, nie rada, ale może zachęta bardziej, jest do tego, żeby zająć się ogólnie poglądem, jakim jest sceptycyzm, filozofią, jaką jest sceptycyzm i gdzieś tam poszukać inspiracji ogólnie, bo to jest naprawdę świetna sprawa, bo rozpoznawanie granic naszego rozumienia i naszego pojmowania świata, zdanie sobie sprawy z tego, że nigdy nie będzie dostępna wiedza absolutna, zdanie sobie z tego sprawy, że wszyscy bazujemy na pewnych założeniach jak schematach, to jest super, naprawdę. No i tyle
chciałem powiedzieć. Jeżeli mogę dodać tylko dosłownie jedno zdanie, to rzeczywiście Hume jest taką postacią, która łączy w sobie bardzo wiele wątków, które jakby dla mnie są ważne i z których wynika, nie może wynikać nic innego niż nihilizm. To jest pewne takie podsumowanie, takie spięcie. To jest sceptycyzm w takiej najlepszej postaci, ale w ogóle polecam tobie i każdemu, tak jak Bogu mówi, w ogóle się rozejrzeć w historii filozofii. A jeśli cię interesują takie sprawy jak sceptycyzm, no to dwa obozy dużo wcześniejsze niż Hume, czyli sofiści i starożytni sceptycy, to może warto od tego zacząć. Nie? No bo Hume to jest jednak efekt pewnego rozwoju, nie? A wszystko zaczęło się od sofistów i sceptyków starożytnych, czyli od bardzo prostego stwierdzenia, nie wszystko co ludzie mówią jest prawdą, więc warto by było się zastanowić, jak odróżnić to, w co warto wierzyć od tego, w co nie warto wierzyć. Nie? I jakby te dwie starożytne grupy zaczęły podróż w tę stronę, także też to polecam, od tego może zacząć. Uważasz.
No, także Grzegorzu, dziękujemy ci bardzo za telefon. Dzwonię za tydzień.
Ja również dziękuję.
I
powodzenia. Trzymajcie się.
Dziękujemy. Do zobaczenia. Dzwoń do nas. Na razie.
Cześć.
Mamy już kolejną osobę. Tym razem jest to Adrian Siedlc. Za chwilę powinien się pojawić.
Siedlec,
przepraszam.
Zaraz się dowiemy do Adriana.
Tak, dokładnie. Tak, sceptycyzm jest bardzo fajną koncepcją, bo to jest tak, w ten sposób to działa, że wierzenia, które utrzymujemy, determinują nasze akcje. Jeżeli utrzymujemy wierzenia, na które brak jest dowodów, to nasze akcje powodowane tymi wierzeniami mogą nie być najfajniejsze i najproduktywne. To jest ten klasyczny przykład z tym, że jak masz, wierzysz, że masz 1 000 000 złotych w koncie na banku, to możesz zrobić fantastyczne rzeczy, tylko co, kiedy się okaże, że tych pieniędzy w banku nie ma. Dobra, poprosimy Adriana. Halo, halo?
Halo, słyszymy się?
Tak, no, cześć. Cześć Adrianie. Powiedz nam, czy się mówi Siedlc, czy Siedlec, czy jak się w ogóle mówi?
To jest Siedlec.
Siedlec. Słuchamy cię.
Czy tak, ja dzwonię dlatego, gdyż no już jakiś czas temu chciałem zadzwonić, ale zwykle pracuję w niedzielę i o 18 nie mam czasu. Chciałem poruszyć temat filmu, który już od paru lat krąży w internecie, się nazywa Zeitgeist, spisek drugi światem.
Zeitgeist.
I tam są przedstawione porównania Jezusa do jakichś wcześniejszych bóstw, z kręgobóstw słonecznych, odpowiednie daty porównane do ruchów gwiazd, do astrologii. I w związku z tym też słyszałem o takim poglądzie, że tak naprawdę nie ma różnych bóstw, tylko jest jeden jakiś tam Bóg Stworzyciel przedstawiony w bardzo różnych sposób, w różnych kręgach kulturowych. Ale to tak naprawdę jest jedna i ta sama postać. Mhm. I co wy sądzicie o takim poglądzie?
Myślę, że jest bardzo bezpodstawny, jak reszta tego rodzaju religii i przekonań. Aczkolwiek jestem przekonany, że ze względu na specyfikę teizmu i ogólnie wszystkiego, co zawiera w sobie Boga, pewne podobieństwa muszą być i będą zachodzić, choćby na poziomie czysto takim podstawowym, nie? Bo wiemy, że prawdopodobnie koncept Boga pojawił się w momencie, w którym ludzie poszukujący odpowiedzi w otaczającym nas świecie i mający skłonność do czegoś, co nie pamiętam jak się nazywa, ale jest to szukanie przyczynowości we wszystkim i szukanie agenta, który coś powoduje, doprowadziło ludzi do tworzenia bardzo wielu wyjaśnień, często nadnaturalnych, różnych, najprostszych zjawisk. Dlatego większość bogów tych starszych na przykład, zauważ, zajmowała się różnymi siłami natury. Odpowiadali za deszcz, za słońce, za różne zjawiska po prostu pogodowe i nie tylko oczywiście. Natomiast później mamy już takie problemy jak początek wszechrzeczy, moralność i tak dalej, więc w kolejnych latach, w kolejnych wiekach podobieństwa będą tutaj, że właśnie bogowie będą mieli być wytłumaczeniem początku wszechrzeczy i tak dalej, bo to są pytania, na które jeszcze po prostu nie znam odpowiedzi. Także jeżeli chodzi o to, że są podobieństwa w różnych konceptach różnych bogów w historii, zupełnie mnie to nie dziwi, ponieważ ludzie to ludzie i szukają podobnych odpowiedzi jakby na całym świecie. Aczkolwiek nie mam pojęcia, jak można na ten temat rozmawiać na poziomie innym niż taki akademicki, czysto koncepcyjny. To znaczy nie widzę powodu, dla którego fakt, iż wszyscy bogowie to tak naprawdę opis jednego Boga, w jaki sposób to miałoby być argumentem za istnieniem tego jednego Boga.
No tak, to w żaden sposób nie tłumaczy, że jakikolwiek Bóg istnieje dokładnie.
No.
Także widzę, że w tym miejscu myślisz bardzo podobnie jak ja, że to bardziej... Mm-hmm. Poszukiwanie, że nie mam żadnej odpowiedzi, no to każda mi się tak jakby jest równie dobra, tak? Mhm. Że nie wiem, czy jakikolwiek Bóg istnieje, no to wezmę sobie jakiegokolwiek, uznam, że istnieje, bo jest to równie dobra odpowiedź, jak istnienie jakiegokolwiek innego.
No tak, i fakt, że są takie
podobne.
I fakt, że są takie same te koncepty bogów, są podobne do siebie, moim zdaniem, wynika z tego, że natura ludzka jest po prostu wszędzie podobna i szukam odpowiedzi na te same pytania. A Bóg stanowi odpowiedź właśnie na te pytania, stąd jego cechy, podobieństwo. Nie? Karolu, czy chciałbyś coś tutaj dodać, powiedzieć?
No nie wynika z tego, że ten Bóg nie istnieje, no, oczywiście. Tak? No, Zeitgeist to jest taki film, który widziałem bardzo dawno temu i jakby teza tego filmu właśnie jest taka, jak mówiłeś, to znaczy, że to jest film w ogóle jakby przeciwko chrześcijaństwu generalnie. Tam się twierdzi, że chrześcijaństwo to jest taka wariacja na temat wcześniejszych kultów astronomicznych, czyli właśnie ruchów ciał niebieskich. Oglądałem to dawno, ale zasadniczo nie mam najwyższego zdania o tym filmie. Pamiętam, że pewne przykłady, które tam nam podają, że na przykład podobieństwo Jezusa do Horusa i innych bóstw albo do Mitry, że to było trochę na siłę. Były też błędy, no takie bardzo merytorycznie poważne, czyli na przykład jeżeli oni tam mówią o tym, że dużo mówią o dacie 24 grudnia, z tego co pamiętam, czy 25 grudnia.
No to tam bodajże chodziło o Gwiazdozbiór Krzyża.
Tak, że tam, że ta data zbiega się z pewnymi zjawiskami astronomicznymi, które są właśnie wtedy, no i dlatego narodziny Słońca, narodziny Jezusa i tak dalej. No tylko, że data 25 grudnia nie była uznawana za datę narodzin Jezusa bardzo długo, znaczy bardzo długo w sensie jak religia powstaje, czyli wiele dziesięcioleci, a jeżeli już jakaś data była wskazywana na datę narodzenia Jezusa, to był to 6 stycznia, 25 grudnia przyszedł dopiero później, więc budowanie krytyki religii w oparciu o coś takiego, no jest po prostu dość słabe. I kiedy ten film zaczął być komentowany przez ludzi z YouTube'a, których szanuję, czyli na przykład Richarda Carriela albo Barta Ehrmana. Richard Carriel jest mitycystą, czyli uważa, że Jezus historyczny nie istniał. Barta Ehrman jest historycystą, czyli uważa, że Jezus historyczny istniał. To, co ich łączy, to jest to, że obaj zgodnie uznają, że film Zeitgeist jest po prostu merytorycznie słaby. No i dlatego dawno go nie oglądałem.
Rozumiem. A jeszcze zauważyłem coś takiego. Też to jest ciekawe pod względem Boga Jahwe, że tak jak tutaj Bogu mówił, że tam modlili się do drzew, modlili się tam do słońca, a w Księdze Rodzaju jest, że Bóg stworzył drzewa, stworzył słońce, stworzył to wszystko, do czego wcześniej się ludzie modlili, tak jakby, żeby pokazać, że on jest lepszy niż ci wszyscy bogowie inni.
Jesteś bardzo uważnym czytelnikiem Księgi Rodzaju. Autorzy Księgi Rodzaju byliby bardzo z ciebie dumni, bo dokładnie o to im chodziło, żeby to pokazać na początku Księgi Rodzaju.
No to chyba wszystko, co chciałem poruszyć, takie moje przemyślenia. A i tak w ogóle się nie określiłem. No ja siebie określam nie jako chrześcijanin, nie jako osoba wierząca, ale jako osoba poszukująca.
Poszukująca, tak?
Na razie no, Bóg chrześcijański jest dla mnie najbliżej prawdy, ale nie jest to dla mnie jakaś satysfakcjonująca odpowiedź. Wywodzę się, jak większość Polaków, z kręgu katolicyzmu, ale to, co duchowni kościelni robią, to jest coś, co mnie od tego kościoła odstrasza wręcz.
Określiłeś się mianem osoby. Określiłeś się mianem osoby poszukującej, czyli jak mam to rozumieć? Czy ty jesteś osobą wierzącą, która szuka dowodów na potwierdzenie swoich przekonań, czy może jesteś agnostykiem, który bardzo chciałby być przekonany o prawdziwości religii chrześcijańskiej?
Znaczy, powiem tak, ja wręcz nie chciałbym być przekonany o prawdziwości religii chrześcijańskiej, tylko zostałem wychowany w tej religii i tak jakby przesiąkłem tą religią i chciałbym przekonać się, że ta religia nie ma sensu i zostać ateistą. W tą stronę bym poszukiwał. Że jeszcze nie potrafię wyjść z kościoła. Tak jakby.
Ciekawe.
Czy obawiam się, że jeżeli poszukujesz argumentów za tym, żeby zostać ateistą, to je znajdziesz. Nie wiem, czy to cię interesuje.
No oglądam i Łukasza, i oglądam was.
A oglądasz katolickie kanały? Oglądasz katolickie kanały?
Raczej rzadko.
No bo jak poszukujesz w jedną stronę, to możesz znaleźć w jedną stronę, obojętnie w którą stronę jest prawda. Rozumiesz, o co mi chodzi.
Jak
nabierasz, słuchasz coraz więcej argumentów w jedną stronę, no to może ci się jakby zrodzić takie przekonanie, że jest przewaga argumentów w jedną stronę, ale to przekonanie może być sztuczne, wywołane tylko tym, że nie słuchałeś jednocześnie strony drugiej. Rozumiesz, o co mi chodzi?
No tak, tylko akurat właśnie wcześniej, jak byłem na studiach, to uczestniczyłem w organizacjach chrześcijańskich i tam się nasłuchałem właśnie w stronę religijną, to teraz sobie buduję tak jakby stronę przeciwną. Dlatego teraz poszukuję.
Czy był tam w tych wspólnotach ktoś, kto robił sceptycyzm tak dobrze jak Łukasz Wybrańczyk?
Raczej nie.
No nie, no tak się właśnie domyślałem. No więc może warto poszukać sobie kogoś, kto robi katolicyzm tak samo jak dobrze, jak Łukasz Wybrańczyk robi sceptycyzm i mieć taką równowagę, nie? I dopiero na tej podstawie wyrobić sobie zdanie. To wtedy unikasz tego zagrożenia, że po prostu wyrobisz sobie jakiś pogląd na podstawie informacji, które zostały po prostu zebrane niesymetrycznie. w jedną stronę.
A jesteście w stanie polecić jakiś taki kanał?
No to jest trudne pytanie.
To jest bardzo trudne pytanie.
Bo Łukaszowi trudno dorównać, zwłaszcza jeżeli ma się do obrony coś tak bzdurnego jak katolicyzm, ale jak poszukasz, to znajdziesz. Jak sobie wpiszesz na przykład apologetyka katolicyzmu, apologetyka katolicka. Apologetyka to jest właśnie to, co to, o czym mówimy. To jest to złownie obrona. To jest próba znalezienia argumentów na obronę jakiegoś poglądu. Czyli jak sobie wpiszesz albo w Google, albo w YouTube'a apologetyka katolicyzmu, apologetyk katolicyzmu, apologetyka katolicyzmu, to coś ci wyskoczy. Wyskoczą ci jakieś źródła i zobacz sobie, zawsze polecamy mierzyć się z argumentami z strony, z której się nie zgadzamy, w ich najsilniejszej postaci. Żeby nie było tak właśnie, że wyrobiłem sobie jakiś pogląd na coś tylko dlatego, że zbierałem informacje w sposób nieprofesjonalny. Nie? Tylko jak się zmierzymy z argumentami strony przeciwnej w najuczciwszej, najsilniejszej postaci, w jakiej tylko istnieją i one nas nie przekonają, o to wtedy mamy prawo nasz pogląd mieć taki, jaki mamy. Tak ci polecam przynajmniej. Tak. Chyba, że po prostu chcesz być ateistą, polecamy.
Tylko to jest na trochę innej płaszczyźnie, bo to jest na płaszczyźnie, mówisz, przekonania, że mam argumenty takie, argumenty takie. Ja czuję się przekonany do tego, że Bóg nie istnieje, ale to jest tak jak nauk, tak? Jak 20 lat piłem alkohol, jestem świadomy tego, że to mi szkodzi, no ale nie jestem w stanie przestać pić, tak? Na tej samej zasadzie ja mam w tej chwili. No, że jestem przekonany do tego, że religijność w tym momencie mi no raczej szkodzi i chciałbym z tego wyjść, ale tak jakby przyzwyczajenie...
Bardzo
nie
ciekawe.
Wiem, jak to inaczej
dlaczego?
Nazwać.
Jak to rozumiesz?
No właśnie, tego nie rozumiem. Rozumowo nie jestem w stanie się tego wytłumaczyć.
A jakbyś tak po prostu...
Na innej płaszczyźnie.
A jakbyś tak po prostu jutro wstał rano i przestał być katolikiem, czy przestał być wierzącym, po prostu zachowywał się w swoim życiu, w myśleniu zupełnie jak ateista, to co by się stało?
Znaczy ja generalnie tak się zachowuję. W kościele to byłem ostatnio w święta, no bo rodzina była, no to przy okazji dla towarzystwa poszedłem. Ale nie dla jakichś tam religijnych cech. Czyli no generalnie żyję jak ateista, ale gdzieś tam z tyłu głowy tak jakby siedzi, że ta religijność jakaś tam gdzieś tam jest. Mhm.
No dobrze, życzymy, chyba że coś jeszcze, Karol, chciałbyś dodać.
Fajnie by było, chętnie byśmy posłuchali, wiesz, jeżeli kiedyś byś miał ochotę jeszcze do nas zadzwonić. To jest rzeczywiście ciekawe i też mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób jest na świecie, które jest w takiej sytuacji jak ty, którzy widzą, no właśnie, kościół, w sensie instytucja, księża, duchowni, odstraszają od religii, widzą, że nie ma dobrych powodów na istnienie Boga, widzą, że religia jako doktryna się nie trzyma kupy i tak dalej, ale z jakichś powodów jednak pozostają w tej religii. Myślę, że to jest ważny problem, myślę, że to jest problem taki powszechny dość, że bardzo wiele osób to ma i myślę, że jest ważne, ważne są takie głosy jak twój. Gdybyś kiedyś po drodze pomiędzy odcinkami Stacji Ateizm spróbował się zastanowić, co to takiego, zadzwonił do nas i opowiedział nam, myślę, że to by było bardzo ciekawe.
Mhm. Zapraszamy cię do telefonu za tydzień. Czy coś na koniec chciałbyś jeszcze powiedzieć?
Na pewno nie za tydzień, bo za tydzień pracuję akurat. I tak jak już mówiłem, większość niedziel pracuję. Ale jak znajdę czas i przemyślę ten temat, to chętnie zadzwonię jeszcze raz.
Zapraszamy serdecznie.
Dzięki.
Dzięki również.
Dzięki.
No, trzymaj
do
się.
Usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ponieważ tak jak Bogu powiedział, te wszystkie sprawy intelektualne, doktrynalne, argumenty, być może są ludzie, dla których to służy po prostu jako taka intelektualna sprawa, którzy po prostu na płaszczyźnie takiej bardzo racjonalnej chcą wiedzieć, co jest prawdą, co jest nieprawdą. No ale ja osobiście należę do takich ludzi, tak jak Bogu wspomniał, którzy zawsze widzą konsekwencje tych przekonań, które mamy. I tak jak tutaj mówimy często, jesteśmy przekonani, że konsekwencje przekonań religijnych per saldo w sumie są negatywne dla człowieka. I tu się rozchodzi dosłownie, to może tak nie wyglądać na pierwszy rzut oka, prawda? Ale tu się rozchodzi dosłownie o kwestie życia i śmierci. Tu chodzi o to, jak spędzasz swój czas, czego się boisz, czego się podejmiesz, z kim będziesz spędzał ten czas, czym się zajmiesz, jakich będziesz miał znajomych, czy będziesz w życiu zadowolony i szczęśliwy, czy będziesz się bał tego, co cię w życiu czeka, czy będziesz miał poczucie winy, czy będziesz rozwijał swoje zainteresowania, czy będziesz był sobą, żył z pasją, rozwijał swoje pasje, czy będziesz, pozwolisz się zablokować w swoim życiu jakiejś organizacji religijnej, która twierdzi, że ma dostęp do jakiegoś Boga, który ci czegoś zakazuje i mówi ci, jak żyć. To są tak ważne tematy i dzięki Bogu, że o tym wspomniałeś. Bo to rzeczywiście rozchodzi się o życie każdego z nas i o to, jak to jedyne prawdopodobnie życie spędzimy.
Tak, utrzymywanie możliwie największej ilości wierzeń prawdziwych i jak najmniejszej ilości fałszywych zawsze jest bardzo pomocne w naszych życiach. Dlatego ja tak generalnie zachęcam, że my faktycznie w stacji zachęcamy zawsze, żeby ważyć argumenty z każdej ze stron i poszukiwać w jak najszerszym jakby obszarze. Natomiast ja już osobiście polecam za każdym razem stosować pewne reguły sceptycyzmu, czyli przyjmować tylko te wierzenia, na które są pewne powody, bo ten sceptycyzm działa trochę jak taka maszyna, która odsiewa po prostu ziarna od plew. Wierzenia warte utrzymywania od tych nie do końca wartych, nie? Przy oczywiście założeniu, że po prostu zależy nam na tym, żeby wierzyć w rzeczy prawdziwe. Mamy kolejną osobę na linii, poprosimy na wizję. Halo, halo?
Halo, halo, dzień dobry.
Cześć.
Cześć.
Co tam dla nas masz, Jacku?
Z tej strony Jacek, jestem z Zabrza.
Witamy cię.
Cześć.
No, widzę właśnie, że się pojawiło i chciałbym tutaj nawiązać do kolegi, który dzwonił przed chwilą. Mhm. I dokładnie do tego, co powiedział Karol o tym, że bardzo trudno jest bronić zgodnością katolicyzmu. Ja chciałbym polecić taki mały eksperyment wszystkim oglądającym, mianowicie wyszukać sobie 5 największych kanałów, powiedzmy sceptycznych, ateistycznych i 5 największych kanałów ze strony katolickiej. No tutaj będę rzucał nazwiskami, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi.
Dawaj, dawaj.
No to takimi największymi kanałami to będzie na przykład Śmiem Wątpić, tutaj Fundacja Panteon. A największe kanały, jakie znalazłem kiedykolwiek, to jest na przykład Dobra Nowina, Ku Bogu, Langusta na Palmie, czy kanał mojej ulubionej Polonii Krystani. No i problem, jaki miałem, kiedy zmieniałem, że tak powiem, swoje wyznanie z katolicyzmu na bycie agnostykiem, a potem ateistą, jest taki, że bardzo trudno jest znaleźć jakiekolwiek dobre powody.
Na co?
I na to, żeby wierzyć w Boga. Mój tata polecił mi swego czasu książkę Josha McDowella. Ogromną książkę. Jak się okazało, nie książkę, ale zbiór jego wykładów. No, jako że ja uwielbiam książki czytać i uwielbiam poznawać argumenty z różnych stron, otwarłem ją i niestety zarzuciłem lekturę, ponieważ na pół strony A4 Josh McDowell obalił całą teorię ewolucji. W pół strony A4. I właśnie tu jest takie moje pytanie.
Ken Hovind obala teorię ewolucji chyba w 7 długich wykładów, także to dla każdego coś miłego.
Ale coś powiem jakby odnośnie... Kojarzysz Kenta Hovinda?
Słucham?
Kojarzysz Kenta Hovinda?
Kenta Hovinda oczywiście, że kojarzę, oczywiście.
Ja bardzo lubię... Kenta Hovinda? Nie, to chyba był ten... W każdym razie jest jeden właśnie człowiek, który działa też na YouTube, który obala ewolucję w ten sposób, że bierze słoik, do słoika wrzuca kamienie i patyki, następnie tym potrząsa, odstawia na półkę i mówi, że uwierzy w ewolucję, kiedy te kamyki i z tych kamyków i z tego drewna powstanie życie.
Ale właśnie nie rozmawiamy o czymś takim, mówiąc umownie byle czym, tylko mówimy o szukaniu źródeł i szukaniu argumentów z najwyższej półki. Tak?
No tak. Mhm. I właśnie.
No Josh McDowell przynajmniej ma taką renomę, że to jest najwyższa półka. Po polsku taka jedna cegła wyszła bardzo taka, no nie powiem, że dobra, no bo to nie może być dobre, no bo to są argumenty za chrześcijaństwem, więc to merytorycznie to się brnie przez to w nerwach, nie? Ale to jest słynny przewodnik apologetyczny wydany właśnie przez katolickie wydawnictwo.
Tak, właśnie o tej książce mówię, właśnie o tej książce.
To wyszło jeszcze parę innych, ale przewodnik apologetyczny, no to jest taka, no przewodnik apologetyczny, bardzo taka na start właśnie, żeby się rozejrzeć po apologetyce chrześcijaństwa, z tym, że protestancka, prawda, nie katolicka.
No tak, to też jest zawsze zabawne, jak osoby wyznania katolickiego polecają mi Josha McDowella, który w tych samych książkach, które oni mi polecają, udowadnia również na podstawie Biblii, że nie powinno się być katolikiem.
Tak. Chrześcijanie już tak mają, że się kłócą tak między sobą. No taka ich uroda.
I tutaj mam takie pytanie do was. Wyobraźcie sobie, że teraz to jest prawdziwa stacja teizm, to nie jest odcinek z 1 kwietnia. I proszę, powiedzcie mi, jakie są najlepsze możliwe materiały, najlepsze dowody, jakie usłyszeliście, jakie znacie za istnieniem katolickiego Boga?
Ja powiem tak, ja dzielę argumenty za istnieniem Boga jakby na filozoficzne, które próbują gdzieś tam uderzać w te tony, i na takie, które w ogóle nie są argumentami za Bogiem, za jego istnieniem, tylko raczej są argumentami za tym, żeby wierzyć w Boga. Chociażby argument z moralności mówi, że musi być Bóg, bo jak nie ma Boga, to nie ma moralności. A czasem dodają do tego, a moralność jest, z jakiegoś powodu tak zakładają, że obiektywna istnieje, a zatem istnieje ich stwórca, czyli Bóg. Ale mówię generalnie o kategorii argumentów takich apologetycznych, czyli wszystkie te argumenty kosmologiczne, inteligentnego projektu i tak dalej, ontologiczne i tak dalej, oraz właśnie całą tą resztę. Która jest albo właśnie argumentem do uczuć, czyli chciałbym, żeby tak było, albo właśnie argumentem takim straszącym, czyli jeśli go nie ma, to coś się strasznego dzieje. Takie osoby nie zdają sobie sprawy, że osobiste preferencje co do tego, że fajnie by było, gdyby, w żaden sposób nie wskazuje, czy to jest prawda, czy nie. I teraz tak, te argumenty, z którymi ja się zetknąłem, które próbowały być logiczne, które próbowały bazować na logice, w każdym z nich znajduje się przynajmniej jeden błąd. Czasem jest to błąd faktyczny, czasem jest to po prostu jakiś z wielu błędów logicznych, które można wykazać i po prostu go wskazać, i w ten sposób jakby cały argument się wali. Nie spotkałem się z argumentem, którego ciąg i którego wnioski byłyby poprawnie przeprowadzone. Więc jeżeli pytasz, nie, już idąc do meritum, jaki argument dla mnie jest najmocniejszy, który skłania do refleksji, to za Christopherem Hitchensem bym poszedł do przypadku, w którego istnieje swoją drogą nie wierzę, ale do tego, że my, nie, jako ludzie, żyjemy we wszechświecie, który w jakiś sposób jest doskonale dostrojony tak, żebyśmy my mogli w nim żyć. To jest argument, który mnie w żaden sposób nie przekonuje i widzę w nim dziury, aczkolwiek tak jak to powiedział Hitchens, ja jest to coś, nad czym się trzeba zastanowić trochę, nie?
Ja bym powiedział, że ten argument z idealnie dostrojonego wszechświata jest strasznie błędny, ponieważ większość wszechświata jest po prostu niemożliwa do zwiedzenia przez nas.
Tak.
Jak i również życie człowieka oraz ciało człowieka ma masę błędów w sobie. Na przykład fakt, że przesypiamy 1/3 swojego życia, no nie świadczy najlepiej o autorze tego projektu.
Tak.
Tak samo jak, no wiadomo, te wszystkie rzeczy, o których Richard Dawkins mówi w swoich książkach, typu zbyt długi nerw głosowy, złe ukablowanie w oczach, czy tak dalej.
No tak.
Ja chciałbym wrócić do tych kanałów katolickich i sceptycznych na YouTubie, bo nie rozwinąłem tej myśli.
A poczekaj, jeszcze sekundę, nim przejdziemy dalej. Chciałbym się zapytać, czy Karol chciałby coś na ten powiedzieć jeszcze w tym temacie, najlepszych argumentów za istnieniem Boga?
Znaczy tak, niewątpliwie te argumenty filozoficzne są tyle warte, co wszystkie inne argumenty filozoficzne. To znaczy one działają w ten sposób, że jak sobie zakładasz to, że to z czego wyjdzie to, co ma wyjść, to wychodzi to, co ma wyjść. I tutaj nie ma czasu się pastwić nad argumentem kosmologicznym czy moralnym. One są po prostu błędne i jak będę miał okazję kiedyś, to znaczy błędne w tym sensie, że może tak być, jako tam oni mówią, ale nie jest to w żadnym sensie dowód. Natomiast rzeczywiście najwięcej do myślenia dają te argumenty, które wskazują na to, jaki jest świat dziwny, w którym żyjemy. Czyli ta rodzina argumentów teleologicznych, ta rodzina argumentów z jakiegoś projektu. I jakby argument na fine tuning jest, no nie to ile tego kosmosu jest tak do... jesteś...
Czy... Cały czas jestem tutaj. Cały czas.
Dajcie znać, okay. Dajcie znać na...
Czy nas widać? Czy nas widać, czy nas
słychać? Dajcie znać na czacie.
Przed chwilą nie było rzeczywiście dźwięku.
Jest dźwięk, dobra.
Dostaliśmy dzięki, informację. Dobra. Okay.
No to powtórzę kawałek. Istnienie takich stałych kosmologicznych, które pozwalają nam na istnienie, istnienie praw przyrody, istnienie prawidłowości i to, że my naszym umysłem jesteśmy w stanie to jakoś ogarnąć, na przykład wymyślamy sobie matematykę i ona jakoś tam pasuje do tego, co jest na świecie. Nieredukowalna złożoność, o której mówią biolodzy, nie wiem, czy to tak jest, czy tak nie jest, ale bo nie znam się na tym, ale ci, którzy kreacjoniści, którzy się zajmują na przykład komórką, no to mówią, że ciężar dowodu jest po stronie ewolucjonistów, żeby pokazać, jak ta komórka mogła wyewoluować i to zasadniczo jest prawda. Prawda, mamy do czynienia z jakimiś dziwnymi zjawiskami, które rzeczywiście dają do myślenia, jaki jest, no i oczywiście umysł, tak, istnienie umysłu, to, że my nie wiemy, jak umysł się łączy z mózgiem, jakoś tam się łączy, prawda? Natomiast
no tak, ale to byłby dowód ignorancji, gdybyśmy
natomiast
uznali,
tak, że dokładnie nie wiemy jak. I teraz właśnie o to mi chodzi. Niedługo na kanale Fundacji Panteon zacznie się pojawiać również moja debata z profesorem McIntoshem z Warszawy, gdzie dokładnie to próbowałem mu jakoś wytłumaczyć. To znaczy, że to są, pytasz o najlepsze argumenty, które przychodzą z tamtej strony. I teraz to są najlepsze argumenty, bo one dają do myślenia. Znaczy nie są błędne od razu na pierwszy rzut oka. Tak. No to na tym ich jakość polega. Natomiast one są błędne w ten sposób, że to są tylko pytania. To nie są to nie jest żadne rozumowanie, czy to nie jest żaden ciąg logiczny, czy to nie jest żaden zestaw faktów, dowodów, które w sposób wiarygodny i jednoznaczny wskazują na to, że istnieje Bóg. To są po prostu rzeczy, których nie wiemy. To są dowody tylko na to, że my czegoś nie wiemy, a to nie są dowody na cokolwiek innego. I teraz oczywiście może odpowiedź na to pytanie brzmieć, albo to Bóg tak wszystko zorganizował, tylko że z samego postawienia tych pytań wcale nie wynika odpowiedź, że to Bóg tak to zorganizował. To jest tylko jedna z możliwych odpowiedzi i cała praca, żeby wykazać, że to Bóg tak to zorganizował, jeszcze jest po stronie tych, którzy tak twierdzą.
Tak, no dokładnie. No, twierdzenie, zresztą jak polecam też tę debatę, kiedyś już pojawi, no jest tam mnóstwo tak zwanego argumentu ad ignorantiam, czyli stawia się pewne pytanie, nauka nie potrafi wyjaśnić, jak na przykład działa dane zjawisko albo jaka jest jego przyczyna, ergo znamy przyczynę tego zjawiska, jest to Bóg. Jest to tak, Dawkins nazywa to Bogiem Luke, nie? Aczkolwiek jeśli powoli nam się kończy czas, ale chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a potem jeszcze przez chwilę dam ci mówić. Dobra, Jacku?
Dobra.
Z tym całym fine-tuningiem, czyli tym idealnie dostosowanych parametrów wszechświata, jest problem jest taki błąd logiczny, który nazywa się błędem strzelca wyborowego. I to jest nazwa tego błędu, jest związana z historią człowieka strzelającego w losowy sposób w drzwi stodoły, a następnie podchodzącego i malującego tarczę tam, gdzie po prostu padło większość strzałów. I mamy wrażenie, że on jest naprawdę dobrym strzelcem, a w rzeczywistości chodzi o to, że w losowych danych w sposób naturalny pojawiają się zgrupowania, ale niekoniecznie świadczy to o związkach przyczynowo-skutkowych. Więc jeden z sposobów, jak odnieść się do argumentu fine-tuning, czyli że żyjemy w otoczeniu i w rzeczywistości, w której wszystko jest idealnie podpasowane temu, że możemy w nim żyć, no to jest tak, jak na przykład byś leciał samolotem, wziął sobie strzałkę albo rzutkę, wyrzuci ją przez okno samolotu i ta strzałka spada i wbija się w jeden konkretny liść na dole. I mówisz, ha, patrz, czy wiesz, że gdyby wiatr zawiał lekko z prawej strony albo gdybyś wyrzucił tę strzałkę o milisekundę za późno, to już by ta strzałka nie wbiła się w ten konkretny liść, nie? To jest taka rozbudowana trochę, nie, zasada... którą wydaje mi się, że można zaaplikować do tego stwierdzenia fine-tuningu. Co sądzisz?
Wydaje mi się, że o tym było w książce Gossett Illusion. Tak to było Bóg rojony. W ten sposób mniej więcej Richard Dawkins tłumaczył zasadę atroficzną. O, no, właśnie. Istnienie obserwatora sprawia, że muszą istnieć warunki do istnienia tego obserwatora. I teraz pytanie, co pojawiło się, tak głupio to zabrzmi, co pojawiło się pierwsze, obserwator czy warunki dla tego obserwatora? To ma pomyślane.
Znaczy to, że muszą, to tak, ale to, że muszą, to tak, ale dlaczego istnieją, nie? To jest to pytanie.
No tak. Ja chciałbym wrócić do tego, co mówię na samym początku z tymi kanałami. Mhm. Jeżeli wejdziemy na kanał Łukasza Wybrańczyka, śmiem wątpić, wejdziemy w najpopularniejsze, to zobaczymy po prostu szereg filmów, które są merytoryczne, dobrze zmontowane w premierze prostego, co wiem, zawierające bardzo dużo dobrych argumentów za tezami, które Łukasz przedstawia. Nie z wszystkimi mogę się zgodzić. Na przykład no, nie jestem weganem. Bardzo przyjemnie się to ogląda, jeżeli chce się poznać coś merytorycznie. Jeżeli wejdziemy na Fundację Panteon, to zobaczymy tam bardzo dużo merytorycznych dyskusji, pełnych argumentów i pełnych treści. A kiedy wejdziemy na takie kanały jak Dobra Nowina, Ku Bogu, Lęguce na Palmie czy Polonia Christiania, to nie zobaczymy tam żadnych dowodów na istnienie Boga, nie zobaczymy tam powodów, dla których ludzie wierzą, zobaczymy materiały dla ludzi, którzy już wierzą. I nie ma tak naprawdę kanału, przynajmniej nie znalazłem takiego, który by w ciekawy, dobrze zmontowany i merytoryczny sposób tłumaczył, dlaczego wierzy.
Drodzy widzowie Stacji Ateizm, zarówno na czacie, jak i na YouTubie. Piszcie zarówno na czacie, jak i w komentarzach na YouTubie. Pilnie poszukujemy dobrego katolickiego kanału do oglądania. Całkowicie na serio. Jest pilnie poszukiwany, no bo niestety wszystko wskazuje na to, że tak na razie to kiepsko. A chcielibyśmy, żeby był. Wszyscy byśmy chcieli, żeby był. To nie jest udawane. My wszyscy chcielibyśmy mieć dobry kanał katolicki, z którym moglibyśmy podyskutować. Naprawdę. Więc jeżeli ktoś z naszych widzów może taki polecić, to bardzo prosimy.
I wniosek, być może błędny, jaki wyciągnąłem z tej sytuacji, jest taki, że katolicy po prostu nie interesują się dowodami. Osoby wierzące nie interesują się tym, dlaczego że wierzą, bo one już wierzą. Większość ateistów, których znam, cały czas poleca mi jakieś książki albo pyta mnie, jakie książki ostatnio ja przeczytałem. Większość kanałów ateistycznych zajmuje się tymi dowodami, które inni ludzie wyrzucają z siebie na to, że wierzą w coś. Natomiast kanały katolickie czy w ogóle kanały chrześcijańskie w Polsce nie prowadzą żadnej dyskusji na ten temat. Oni po prostu tak zakładają i na przykład na kanale Lęgusta na Palmie większość popularnych filmów jest ma tematy takie czysto życiowe, czyli kiedy miłość to naprawdę miłość, albo sześć zasad szczęśliwego życia. No i mi potem jest polecany taki kanał właśnie, no i tak nie za bardzo wiem, co z tym zrobić, no bo dlaczego mnie miałoby interesować czyjeś świadectwa?
Ciebie rozumiem.
No może jakbyś nie był, jak nie jesteś katolikiem, to nie wiesz, co to jest miłość na przykład. I ksiądz, który żyje w celibacie, musi ci o tym opowiedzieć. Może tak jest sens tego polecania. No tak, próbuję ci pomóc odpowiedzieć na twoje pytanie.
Teraz ja mam pytanie do was. Skoro katolicy nie przejmują się aż tak bardzo dowodami na istnienie Boga.
Tego nie wiemy, może się przejmują, dokładnie. Tylko może z YouTube'em inaczej żyją niż my. Może mają mniej wolnego czasu, bo się modlą, chodzą na pielgrzymki, chodzą do kościoła, odmawiają różaniec. Może być bardzo wiele różnych powodów.
Tak, ale jakie pytanie jeszcze masz? Mhm.
Bo będziemy zmierzać
do pytanie jest do was. Skoro, nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ja na pewno takie mam. Skoro ludzie nie wierzą dlatego, że mają jakieś racjonalne przesłanki, żeby wierzyć, tylko wierzą z przyczyn praktycznych, bo się tak zostali wychowani, bo tak jest ukształtowana ich moralność, została ukształtowana ich moralność. I widać też, że waszą stację oglądają głównie osoby niewierzące, łącznie ze mną.
Jeszcze tak, aczkolwiek powiem,
czego żałujemy, bo chcielibyśmy, żeby było co najmniej 50-50, jak nie bardziej. No. Na razie zdarzają się takie rodzynki, bym powiedział, w postaci osób wierzących. Nie?
Ale... No właśnie, to jest ten problem. No tak. To czy prowadzenie kanału w ten sposób ma sens? Skoro i tak tutaj większość osób jest niewierzących?
Wiesz, powiem tobie tak. kiedyś oglądało nas 10 osób, z czego to były osoby, które przyszły od mojego kanału. Kilka osób było nowych i to, na tym się skończyło. Po pewnym czasie mieliśmy już widzów 30, 40, zaczęły się pojawiać pierwsze osoby wierzące. Jesteśmy niecały rok później, ogląda nas już ponad 100, czasem 200 nawet osób. Odsłony rosną i rośnie też, co ciekawe, liczba negatywnych opinii na YouTube, jeśli chodzi o liczbę łapek, co oznacza, że program stopniowo, ale stale zwiększa swoje zasięgi, także trafiają na niego powoli ludzie, którzy być może nie podzielają naszych poglądów. Zgadzam się, że nadal mamy problem tego typu, że... Znaczy problem. Tak, no powiedzmy, że problem, że ogląda nas większość naszych widzów jest ateistyczna, aczkolwiek to jest kwestia po prostu naszych zasięgów. I my to staramy się jak najczęściej powtarzać. Żeby...
Czy robicie coś z tym, żeby oglądały was osoby wierzące?
Staramy się, jak możemy, trafiać do różnych portali, na różne portale i tak dalej. Możesz mieć rację, że powinniśmy więcej włożyć w to pracę. Przyznaję, nie?
Nie chodzi mi, bo mi się to strasznie przyjemnie ogląda. Ja chyba widziałem większość odcinków, tylko to jest interesujące dla mnie, a dla osoby wierzącej, która na przykład bardziej przejmuje się moralnością, etyką, tym jak wieść szczęśliwe życie, no bo jak wiemy, ateiści nie chcą mieć szczęśliwego życia, bo są ateistami, ponieważ są masochistami, no to te filmy nie będą interesujące. I teraz takie mam do was pytanie, czy nie moglibyście zarzucić tematu, który jest ważny dla osób wierzących? No bo powiedzmy sobie szczerze, takie tematy jak proroctwa, który został dzisiaj poruszany, większość katolików nawet nie czytało tych proroctw.
Tak,
większość
katolików, zgadzam się, oczywiście, że tak.
Myślę, że naprawdę duży posłuch mielibyście, gdybyście zrobili na przykład debatę na temat homoseksualizmu albo debatę na temat aborcji, bo to są takie tematy, które interesują obie strony. No jak będziemy się zajmować czysto filozoficznymi rzeczami, no to nie sądzę, żebyśmy...
Jest to jak najbardziej temat do zgłębienia i być może do przemyślenia pewnych aspektów naszego marketingu, ale myślę, że w tym momencie czas nam się już kończy, aczkolwiek każda rada i każdy jakiś pomysł jest dobry. Na pewno będziemy to analizować po prostu. Karolu, czy coś na koniec?
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że mi się wydaje, że ludzie wierzą z bardzo różnych powodów i to też trudno powiedzieć, że ten element racjonalny tutaj nie ma żadnego znaczenia. On jakieś tam znaczenie pewnie ma. Po drugie, no, tematy staramy się poruszać różne. A po trzecie, no, trochę jest tym problem, o czym mówisz, w ten sposób, że zasadniczo w przeciwieństwie do osób religijnych, osoba, która nie jest religijna, nie ma takiego popędu, żeby innym mówić i ich nauczać, jak żyć, jak kochać, co jest dobre, a co złe. W związku z czym, no tutaj takich treści jest, no, siłą rzeczy mniej, no bo my nie mówimy z mocą, że oto Bóg objawił, że dobre jest to, a złe jest tamto, tylko możemy co najwyżej powymieniać się swoimi opiniami. I no to z definicji nie jest jakby, no bo ateizm nie ma za sobą żadnej treści poza niewiarą w Boga, prawda? Więc my jesteśmy na każdy inny temat jesteśmy zupełnie randomowymi ludźmi z zupełnie różnymi poglądami. W przeciwieństwie do takiego kanału katolickiego, prawda? Który ma jakiś przekaz, który ogniskuje jakąś konkretną grupę. Ale oczywiście punkt przyjmujemy, bo zależy nam na tym, żeby z ludźmi wierzącymi rozmawiać, bo bardzo nas interesuje, w co wierzą i dlaczego. I jeżeli masz jakichś znajomych wierzących, to zawsze możesz polecać nasz program. Będziemy bardzo wdzięczni.
Tak.
Przy okazji oczywiście polecania Fundacji Panteon i śmiem wątpić.
No tak, no to życzę miłego dnia i błogosławionej niedzieli.
No, dziękujemy bardzo za telefon. No. Trzymaj się.
Cześć.
Dzwoń ponownie. No tak, słuchajcie, jeżeli macie jakąkolwiek możliwość pomocy nam w ten sposób, aby dotrzeć z naszym programem do osób wierzących, zasugerować im zadzwonienie, podać im nasz numer telefonu, to bardzo o to prosimy. Po to tu jesteśmy, że chcemy rozmawiać z osobami wierzącymi. Chcemy, żeby tutaj wydarzał się dialog między dwiema stronami, między nami, a między osobami wierzącymi. Okej.
Może dodam w tym temacie, tak? Żeby to było bardzo jasne. Bardzo bo czas nam się powoli kończy, dlatego nie chcieliśmy tutaj kontynuować tej rozmowy z Jackiem tam bardzo długo, tam no tak, gdzie ona by prowadziła. Kończyć. Będziemy się powoli zbierać dzisiaj. Natomiast chciałbym, żeby to padło. Jesteśmy bardzo wdzięczni i ja reprezentuję tutaj przede wszystkim Fundację Panteon i kiedy goszczę w stacji, to wiem, że wszystkie osoby związane ze stacją są zawsze bardzo wdzięczne wszystkim wam za wszystkie porady, za wszystkie uwagi, za całą informację zwrotną, którą się z nami dzielicie, której wskazujecie nam, jak możemy lepiej robić to, co robimy. To jest dla nas bardzo cenne, to jest dla nas zawsze bardzo chętnie tego słuchamy, czytamy tego i tak dalej. Natomiast nie zawsze to, co mówicie, jest od razu tak realne do zrealizowania. Nie zawsze to się mieści w formułach poszczególnych kanałów. Natomiast no dlatego zawsze podkreślamy to, że taką cegiełkę, którą każdy z was może wnieść do tego, żeby czy Fundacja Panteon, czy Stacja Ateizm, czy Śmiem Wątpić, czy jakikolwiek z tych kanałów dotarł do osób wierzących, to jest po prostu im to polecić. No to jest coś, co jakby z waszej strony zawsze możecie zrobić, dlatego zawsze was o to prosimy. Jeżeli uważacie, że tutaj są treści, które osobom wierzącym się do czegoś przydadzą, osoby wierzące tego nie wiedzą, może ich to zainteresować, no to jasne, one mogą nie sięgnąć same z siebie po to, prawda? Mogą nawet tego nie wyszukiwać, ale jeżeli będziecie mieli pod ręką jakieś odcinki konkretne, w których poruszamy jakiś konkretny temat i możecie tym zainteresować osobę wierzącą, to oczywiście zawsze was o to prosimy. Nie martwcie się, każdemu z nas zależy na tym, żeby nasz kanał docierał do jak największej liczby odbiorców. Zapewniam was, że tego, czego nie widzicie, naszej pracy codziennej poza anteną, ciężko pracujemy, żeby każdy z naszych kanałów miał jak największy zasięg, docierał do jak największej liczby osób. Naprawdę nas to bardzo interesuje i dlatego też jeszcze raz powiem, każda informacja zwrotna, każda rada z waszej strony jest bardzo, bardzo mile widziana.
No dokładnie. Podpisuję się dokładnie pod tym, co powiedział Karol. Dokładnie takie jest jakby nasze stanowisko. Polecajcie Stację Ateizm, polecajcie do niej dzwonić. U nas po prostu można się podzielić swoimi przekonaniami i tak dalej. Nie trzeba bawić się w argumenty, jeśli ktoś nie ma takiej ochoty. Może po prostu opowiedzieć o swojej wierze. To nie jest kanał, to nie jest audycja, w której promujemy tylko i wyłącznie konfrontację. Zresztą myślę, że sami to widzicie, jeżeli nas oglądacie od początku naszego istnienia. Skończył nam się czas. Skończył się czas tego odcinka Stacji Ateizm. Może powtórzę ważne ogłoszenia. Pierwsze, bardzo ważne, jest takie, iż jutro, czyli 21 maja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa w sprawie uchwały na temat ochrony danych osobowych, w sprawie przywileju praktycznego niepodlegania jej przez związki wyznaniowe. Na rozprawie jest w ogóle wydarzenie na Facebooku, które właśnie nazywa się Czy mamy prawo do świeckiego państwa. Możecie tam pójść, wstęp tam na salę rozpraw jest dowolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie w tym wydarzeniu na Facebooku. Umieścimy link w opisie. I będzie tam Leszek Nowak ze Stacji Ateizm. Drugie ogłoszenie, bardzo ważne. Przypominamy, że iż za tydzień będziemy mieć na wizji gościa specjalnego i będzie to prowadzący z kanału Eksperyment Ateizm Robert Chmielewski. Co się z tym wiąże? Będzie mały afterek. I w przyszłym tygodniu, w niedzielę, 27 maja, około godziny 8:00 ekipa Stacji Ateizm, nie wiem jeszcze do końca w jakim składzie, w każdym razie ja tam na pewno będę, będzie Robert, dotrzemy do lokalu, który nazywa się Pizza Pizza, nie, to nie jest żart. Ten lokal znajduje się na rynku we Wrocławiu, na ulicy Kotlarskiej 25. Jutro zobaczycie na Facebooku, udostępnimy wydarzenie. Także śledźcie nas, tam będzie też podany jeszcze raz adres tego lokalu i tak dalej. Przypominam, 27 maj, przyszła niedziela, godzina 8 wieczorem. I teraz jeszcze oczywiście chciałbym poprosić Karola o powtórzenie swoich ogłoszeń.
No ja mam jedno ogłoszenie, żeby nie przedłużać. Mam jedno główne ogłoszenie. Zapraszam bardzo na moją debatę z doktorem Edwardem Pawłowskim. teologiem, pastorem Kościoła Zielonoświątkowego we Wrocławiu. Debata pod tytułem Czy Jezus może być autorytetem? Porozmawiamy sobie o mądrościach i o moralności Jezusa, czy warto ją przyjąć, szanować. Debata odbędzie się we Wrocławiu 8 czerwca o godzinie 18.30 w Auli Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Wszystkie szczegóły jak zwykle znajdziecie w opisie filmu na YouTubie. Bardzo serdecznie zapraszam. Czy jeszcze coś mogę dodać?
Ależ proszę.
Żeby się tak smutno nie żegnać, chciałem wam zacytować fragment z Księgi Powtórzonego Prawa z rozdziału 18, który brzmi tak. Jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił, gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, nie będziesz się go obawiał. Dwie rzeczy z tego cytatu. Po pierwsze, oczywiście, jak prawie wszystko, Bóg fałszywego proroka chce karać śmiercią. Wiecie, to jest charakterystyczne dla tego Boga, który jest miłością, że prawie za wszystko grozi śmierć w Starym Testamencie. Mnie osobiście to jest obce, natomiast bliska mi jest ta druga myśl. Nie będziesz się obawiał takiego proroka. Jezus przepowiedział, że jego powtórne przyjście, koniec świata, sąd ostateczny, zmartwychwstanie umarłych, zbawienie wierzących nastąpi za życia jego uczniów. Te słowa Jezusa były bez skutku i nie spełniły się, dlatego zachęcam was do cieszenia się życiem, nie przejmowania się, nie obawiania się wymyślonych gróźb i nie dania się przestraszyć żadnym oszustom, którzy wasz strach mogą chcieć wykorzystać do własnych celów, we własnym interesie. Do zobaczenia, mam nadzieję, z wieloma z was 8 czerwca, a z pozostałymi do zobaczenia przy innej okazji.
Dziękuję wszystkim. Dziękuję przede wszystkim widzom. Dziękuję tobie, Karolu. Dziękuję.
Dziękuję ci, Bogu.
Dzięki ekipie technicznej. Dziękujemy. Która jest tutaj poza ekranem. Śledzić. Zapraszamy oczywiście na kanał Fundacji Panteon. Tam pojawia się masa bardzo ciekawych materiałów. I jak nas śledzić? Gdzie możecie nas śledzić? Zapraszamy na Twitcha, czyli tutaj na YouTube'a, na Facebooka. Piszcie do nas na kontakt@stacja-ateizm.pl oraz zapraszamy na naszą grupę widzów, która również znajduje się na Facebooku. Jest to oficjalna grupa dyskusyjna stacji Ateizm. Czy coś ostatniego na koniec?
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Cześć.